GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Waldemar Nocny, pisarz, pedagog, samorządowiec, mieszkaniec Wyspy Sobieszewskiej, autor kilkunastu pozycji, które opisują teren Mierzei Wiślanej, poruszają zagadnienie ujścia Wisły, a dzisiaj opowie o temacie rybołówstwa. Panie Waldemarze, pierwsze wspomnienie, kiedy pan pierwszy raz spotkał się z tym tematem rybaków, rybołówstwa?
Urodziłem się w Świbnie, czyli na samym ujściu przekopu Wisły. I przekop ten spowodował, że ryba, która dotychczas wpływała do Śmiałej Wisły albo do ujścia, które się znajduje w Nowym Porcie, zaczęła lubić ujście przekopu Wisły tak mocno, że rybacy, którzy tutaj mieszkali, masowo zaczęli je poławiać. Coraz więcej osób zaczęło się sprowadzać do ówczesnego Schiefenhorst, bo tak się Świbno wówczas nazywało, i zaczęło budować swoje domy na Wale Wiślanym. To ważne, istotne dla mojej opowieści, ponieważ w jednym z tych domów się urodziłem.
A pamiętajmy też, że jeszcze przed 100 laty tego przekopu Wisły nie było i był jeden pas Mierzei Wiślanej, który dochodził do dzisiejszych Górek Wschodnich i Górek Zachodnich, czyli do ujścia Wisły Śmiałej, które to było takim drugim ujściem Wisły, a to trzecie ujście Wisły, które też pan opisywał w swojej książce, to właśnie wykonanie przekopu Wisły, którego otwarcie nastąpiło 31 marca 1895 roku.
Dokładnie tego dnia o godzinie 15.45.
Na telegraficzny sygnał cesarza Niemiec.
W każdym razie była to przełomowa decyzja dla Żuław, bo uchroniło Żuławy przed kolejnymi powodziami, ale również i Gdańsk, który już od tego czasu nie był zalewany przez naszą Wisłę. A dla mieszkańców istotne było, ponieważ zaczęli masowo zmieniać profesję.
Bo to był bardziej teren ściśle i stricte rolniczy, czyli oramy, planujemy co posiać i mamy zawsze piękne plony. A tutaj jednak z drugiej strony mamy rozwój.
Zupełnie w innym kierunku. Rolnictwo oczywiście pozostało, ale ono było w porównaniu z poprzednimi dziesięcioleciami szczątkowe. Natomiast rozwój nastąpił w nowej profesji, jak wspomniałem, czyli w rybołówstwie. Zaczęło przybywać coraz więcej osób, zamieszkiwać tutaj, budować się. Nastąpił znaczący rozwój. Tak trwało do końca 1945 roku, czyli do końca II wojny światowej. Po tym okresie, po kapitulacji wojsk niemieckich, te tereny zostały przyznane Polsce, a to były dawne tereny Wolnego Miasta Gdańska, i zaczęli przybywać osadnicy. Mój ojciec przybył tutaj na te tereny w 1947 roku z Anglii, bo był w drugim korpusie, który został rozformowany w Anglii i mógł powrócić, a chciał powrócić. Powrócił do kraju, pojechał do swojej rodziny, poznał panią, która została moją mamą, czyli ożenił się i wrócił na wybrzeże i tutaj zamieszkał najpierw u swojego szwagra. Razem z nim i drugim szwagrem, który mieszkał obok, tworzyli pierwszą załogę rybacką. Piękna jest fotografia pokazująca, jak cała ich trójka stoi w łodzi wiosłowo-żaglowej, jakby szykuje się do połowu.
Bo przybywający też osadnicy, którzy chcieli się parać tą nową profesją, mieli już gotowy, no powiedzmy, port rybacki.
No więc port powstał w ramach budowy przekopu i miał być na początku, w teorii, miał być portem dla lodołamaczy. Ale okazało się, że rybołówstwo wyparło tą koncepcję. Lodołamacze przeniosły się do Przegaliny i tam już całe dziesięciolecia stały i przed wojną, i po wojnie. Natomiast łodzie rybackie, potem kutry, w 1939 roku było 6 kutrów dużych, pełnomorskich, które mogły wypływać na Zatokę i nieco dalej na Bałtyk. Po zakończeniu działań wojennych część tego zasobu rybackiego zostało, natomiast przybyli osadnicy, którzy w większości nie mieli żadnego pojęcia o rybołówstwie. Dlatego też zrobiono już w 1945 roku na jesieni zrobiono kurs rybacki, który się odbywał w Świbnie, w ówczesnym Śpiewowie, w dawnej szkole, dzisiaj to jest budynek mieszkalny, i tam 17 chętnych do tego zawodu było uczonych przez rybaków niemieckich, których zatrudniono.
Którzy właśnie, jeszcze tutaj zostali po
którzy wojnie. Którzy tu jeszcze którzy nie... zostali. Mieszkańcy wyspy pochodzenia niemieckiego dopiero byli wysłani za Odrę w 1946 roku, czyli rok później. W każdym razie doskonali rybacy niemieccy o dużej praktyce przeprowadzili taki kurs i rybacy zostali przygotowani do nowego zawodu. Mój ojciec takiego kursu nie przeszedł, bo wcześniej nieco, przed wojną, był rybakiem na Wiśle, ale w Ciechocinku, czy w okolicach. To był jego rejon rodzinny. Więc jak przyjechał tutaj po wojnie, to był już przygotowany zawodowo i od razu włączył się do załogi swoich szwagrów i kilka lat pływali razem. Ale na małe jednostce, czyli na łodzi rybackiej, natomiast ojciec często wspominał, że strasznie go ręce bolały, ponieważ był jednym z głównych wioślarzy. Stąd czuł ogromne zmęczenie. Powracam do pana zapytania, jakie wspomnienie, jedno z pierwszych, które pozostało. I o dziwo, jest związane nie z rybami, ale z portem. To był rok 1955. Ja byłem bardzo małym chłopcem wtedy, notującym sobie tylko pewne fakty w umyśle, które potem przetrwały. A ten fakt to był po prostu zamknięcie portu, zasypano wejście, bo taką metodę przyjęto, odsączono wodę, pozostała ogromna masa mułu, błota i niebywała ilość różnego sprzętu wojennego.
Który został zatopiony.
Który został zatopiony, wrzucony po prostu w pośpiechu ewakuacji niemieckich cywilów czy ostatnich oddziałów wojskowych. Najwięcej znajdowało się tam pocisków artyleryjskich, głównie od moździerzy. Ustawiano, to pamiętam, w pamięci mam to, ustawione w pryzmy dosłownie były. To było wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego też oczywiście wówczas nie miałem pojęcia, ale potem, kiedy badałem dokumenty z tego okresu czasu, natrafiłem na protokół Gminnej Rady Narodowej, taka była wówczas, i decyzji tej Gminnej Rady Narodowej, że w czasie, kiedy będą wywożone te pociski zgromadzone w porcie, że wszyscy mieszkańcy znajdujący się, czy mający swoje domy w odległości mniej więcej 500 metrów od portu, mają się do swoich domów nie zbliżać i czekać, kiedy będzie cała ta operacja saperska zakończona. Inne natomiast, to może mniej wspomnienie, co zapach, który we mnie tkwi do dzisiaj. Zapach łodzi, które naprawiano. To jest specyficzny zapach, gdzie jest ryba, ale również i przeróżne smary, lepiki, które używano. I to był ten specyficzny zapach portu rybackiego. Ważnym obiektem dla rybaków i dla rodzin rybackich był dom rybaka. To było kluczowe miejsce w ówczesnej wiosce
Śpiewowo,
a potem już Świbno, ponieważ władze ówczesne utworzyły takich domów rybaka kilkanaście na całej Mierzei Wiślanej. A powód był prozaiczny, ponieważ okazało się, że nowi rybacy preferują alkohol w skali masowej. Pojawiło się pijaństwo wówczas, niezwykle szeroko rozwinięte na Mierzei wśród braci rybackiej. W związku z tym władze stwierdziły, że trzeba wprowadzić jakieś elementy kultury, żeby ich odciągnąć od tego. Ja potwierdzam, że rzeczywiście w owych latach 60. w szczególności ta przywara nadużywania alkoholu była powszechna wśród rybaków, na nieszczęście ich rodzin. Dom rybaka Część jego istnieje do dnia dzisiejszego, znajduje się tam sklep i gospoda otwierana tylko w okresie letnim. Ten wielki dom, który kiedyś był zbudowany przez właściciela Alberta Rama, był restauracją. Ram zachęcał do odwiedzenia ujścia Wisły jako atrakcję dla gdańszczan. I dlatego też wielkim powodzeniem ta gospoda się tam cieszyła. Po II wojnie światowej ona funkcjonowała nadal, ponieważ nie była w niczym uszkodzona. Działania wojenne ją nie dotknęły. Ja pamiętam wtedy, i to jest jedno ze wspomnień pierwszych jako dziecka, że przyjeżdżały właśnie do ówczesnego Świbna, przyjeżdżała ekipa dwu-, trzyosobowa, rozwijała sprzęt i wypuszczano nam filmy. Były to momenty, na które się czekało i my wszyscy gromadziliśmy się przed wejściem, żeby zobaczyć filmy. To była atrakcja numer jeden wówczas. Natomiast za tym obiektem kulturalnym, przez ścianę, która była bardzo cienka, znajdowała się typowa gospoda, i gdzie raczyli się alkoholem i śpiewami rybacy i nie tylko. Żony nazywały tą część domu rybaka mordownią, co już nazwa mówi sama za siebie. Dochodziło do burt, do bicia. Sam widziałem 2 czy 3 razy takie sytuacje. Czasami było również walki na noże. Dzisiaj niespotykana sytuacja. Ja znam 2 takie sytuacje. No, w każdym bądź razie ratowało ten dom rybaka inne pomieszczenie po lewej stronie, które już niestety dzisiaj nie istnieje. To biblioteka. Biblioteka, która dla mnie osobiście była miejscem najcudowniejszych przeżyć. Zauważyłem u siebie zainteresowanie czytaniem. Mój brat bardzo szybko się nauczył, był bardzo zdolny człowiek, więc ja musiałem go naśladować. No, miałem taką ambicję. Szalenie mi się to spodobało. Czytaliśmy wtedy, pamiętam, głównie radzieckie, kupowane miniaturki morskie, które wprowadzały w atmosferę właśnie morską. One opowiadały o bardzo różnych wydarzeniach w historii, ale wszystkie łączyły morze. Czy to Śródziemne, Bałtyk. Wtedy dowiedziałem się po raz pierwszy, kto to był Paweł Beneke i co to był sąd ostateczny. Muszę powiedzieć, że może to brzmi anegdotycznie, ale z okien biblioteki, w której przebywaliśmy, widzieliśmy właśnie te sceny, które przenosiły się z gospody na ulicę przed oknami biblioteki. Bardzo nieprzyjemne chwile i wspomnienia, czasami wręcz odrażające. Mam nadzieję, że pamięć mi to wymiksuje.
A czy między tymi domami rybaka, bo pan mówił, że powstały domy rybaka też inne na Mierzei Wiślanej. Czy pamięta pan, czy istniały tak zwane rywalizacje pomiędzy konkretnymi grupami rybaków z jakiejś konkretnej miejscowości?
No więc nawet opisywane były te sytuacje, dramatyczne również, we wspomnieniach, może dalekie, może bliskie. Opisano tam różne wydarzenia z różnych miejscowości nadbrzeżnych również i opisano sytuację ujścia Wisły w Świbnie i Mikoszewie. I akurat opisano, bardzo barwnie zresztą, rywalizację między 2 grupami rybaków. Ujście Wisły, szczególnie przekop do Przegaliny i jeszcze nieco dalej, podzielony był na rejony. W Świnie była spółdzielnia rybacka Wyzwolenie. Mój ojciec na początku łowił ze szwagrami indywidualnie, potem wpisał się do tej spółdzielni. Ja to szalenie chwalę sobie. Spółdzielnia oferowała wyjazdy, wycieczki, a także kiedy nadchodził grudzień, święty Mikołaj przynosił bardzo przyjemne poradaurki dla dzieci rybaków. To było coś fantastycznego. Dzisiaj to tak wspominam. Natomiast pojawiła się jako konkurencja, która zwyciężyła, dając widocznie lepsze warunki właścicielowi, czyli dzisiejszym Polskim Wodom, i korzystała druga spółdzielnia z Tczewa, Troć. I między tymi 2 grupami rybaków były niesnaski. W jednej z opowieści z tych czasów, w tej książce, o której wspomniałem, to opisuje sytuację, że naraz ludzie zobaczyli, że jakieś pojawiły się strzelanie z rakietnic, jakieś szybkie motorówki uciekają przed innymi motorówkami w stronę Przegaliny i Tczewa. Okazuje się, że doszło do zatargu między rybakami Świwnem i Koszewa, bo to była jedność, byli w jednej spółdzielni, a rybakami Stroci. Chociaż w tamtym czasie to prawo do połowu miała Troć, ale konkurencja była, emocje narastały. Ja sam osobiście pamiętam sytuację nadzwyczajną. Stoję koło ogrodzenia mojego domu drewnianego rybackiego na Wale Wiślanym. Naraz patrzę, biegnie jakaś grupa nieznanych mi mężczyzn w stronę Przegaliny, a za nimi grupa mężczyzn, których znam. Jeden podbiegł do sąsiada, gdzie ogrodzenie było ze sztachet, złapał jedną z tych sztachet, wyrwał i pobiegł za tymi uciekającymi mężczyznami. Potem dowiedziałem się, że to właśnie panowie Stroci ścierali się z panami z wyzwolenia. No, anegdotyczne to nie jest, bo mogło się to skończyć naprawdę bardzo przykro dla wielu osób, ale uciekinierzy uciekli. Natomiast wspominam sytuację, tylko jeszcze widziałem, jak w stronę lasu przesuwają się ulicą dzisiejszą Świwniańską żołnierze i pojazdy. Nie wiedzieliśmy, o co tutaj chodzi, a to okazuje się, że był październik 1956 roku, czyli wielki wybuch niezadowolenia społecznego, który miał równie swoje odbicie w takiej małej miejscowości jak Świbno. Ale to były wojska polskie. Widocznie były skierowane przez oficerów polskich na ujście Wisły w określonym celu. One się jakby zatrzymały w lesie przy ujściu. Co się dalej działo, nie potrafię powiedzieć, ale to wspomnienie idących żołnierzy. Niektórzy nieśli duże karabiny maszynowe, ale na ramionach. Nie był taki intensywny. Natomiast mój ojciec cały czas był rybakiem, pracował, ale nastąpiła katastrofa dla naszego domu rybackiego, dla jego pracy jako rybaka. Ponieważ mój ojciec w czasie wojny był bardzo ciężko ranny pod Monte Cassino. Potem się jakoś wyleczył, ale miało to swoje konsekwencje w kilkadziesiąt lat później. Miał takie zachwiania równowagi, że w pewnym momencie z moim bratem zobaczyliśmy, co się dzieje z nim. On wszedł na jednostkę, mieli wypływać na zatokę, a on się chwiał dosłownie. Pobiegliśmy z bratem do jednostki i dosłownie siłą zdjęliśmy naszego ojca z łodzi. No, jego załoga nie była zadowolona, bo oni chcieli wypłynąć, no trzeba zarabiać. Musieli wypłynąć we dwóch, nie we trzech, ale my nie pozwoliliśmy ojcu już wejść i pracować. Kilka dni później ja się budzę, mój ojciec doznał wylewu. I od tego czasu wyszedł z niego, ale już był bardzo niepełnosprawny, z trudem chodził. Nie było mowy o rybołówstwie. To był rok 1970. Trudny dla nas i dla niego w szczególności, jako
rybaka.
Aktywnego rybaka, który
chciał pracować,
który absolutnie chciał
wypływać w morze.
I naraz wszystko to się kończy i staje się bezradnym mężczyzną.
W sile wieku.
W sile wieku.
Gdzie mógł jeszcze naprawdę
tak,
dużo pracować.
Nawet nie skończył 60 lat wówczas. Także to było dla niego i dla nas katastrofą.
Czy w grupie rodzin rybackich, czy ona była lepiej sytuowana na danym terenie niż na przykład inne rodziny?
No więc dało się to zauważyć poprzez jednostki rybackie. Jeśli rybacy mieli duże jednostki, a się już pojawiły kutry i duże motorówki, to zarabiano więcej, ponieważ wypływano nawet w trudnym momencie atmosferycznym. Szczególnie jeśli kutry były zbudowane odpowiednio szeroko. One się wtedy doskonale trzymały na fali i wypływały wcześniej, później wracały, wystawiały sieci. Natomiast najgorzej sytuowani byli ci, którzy byli na łodziach wiosłowych, niewielkich, i oni musieli się absolutnie dostosować do pogody, żeby nie narażać siebie na niebezpieczeństwo. A było one zupełnie realne. Bo w 1955 roku doszło do 3 wypadków śmiertelnych. To był taki fatalny rok dla rybaków, naprawdę. W kwietniu zginęło 3 rybaków, którzy nie zdążyli przed sztormem na ujściu naszego przekopu. Zginęli, to była załoga rodzinna. W czerwcu tego samego roku 2 rybaków znalazło się w wodzie, jeden niestety zginął. Ale najciekawsze było 3 nieszczęście, jeśli mogę tak to określić. Ponieważ wypłynęli na przekop Wisły i na zatokę, 2 rybacy niemieccy, autochtoni, wypłynęli, rzucili kilka sieci, zbiorą, wrócą. I wydarzyło się coś nadzwyczajnego. W pewnym momencie, kiedy płynęli, głębokość była niezbyt wielka, do połowy wiosła. Pojawiła się fala głębinowa, dzisiaj niektórzy nazywają taką falę tsunami, ale u nas to się nie zdarzało, ale ta fala się wtedy pojawiła w październiku 1955 roku i przykryła tych 2 starszych rybaków. Październik to rybacy już ubrani ciepło. Jak to się nasączy wodą, to rybak idzie jak kamień na dno. Obydwaj zginęli, ruszyli im na pomoc rybacy z portu Świmnie, szybko dotarli, wyłowili ich, ale oni już nie żyli. Nawet łódź znaleziono, odwrócono i sprowadzono do portu Świmnie. Nieszczęście ogromne. Inne nieszczęście, które nie jest związane z rybołówstwem, ale z wodą i niebezpieczeństwem, jakie może czasami czyhać na przekopie Wisły, ponieważ tutaj czasami bywają dosyć raptowne wiatry. Wiatr może być niebezpieczny dla łodzi, szczególnie żeglowych. I takie nieszczęście zdarzyło się w 1956 roku, czyli rok po tym roku wypadkowym. Młody rybak ożenił się, wielkie, piękne, huczne wesele odbyło się na Wale Wiślanym. Rano obydwoje młodzi, już małżonkowie, zdecydowali się wypłynąć na Wisłę. Towarzyszyły im inne łodzie. Założyli żagiel i popłynęli. I w pewnym momencie przy Bikoszewskim brzegu łódź się przewróciła. Obydwoje młodych małżonków padło do wody. Powiadali, że on był świetnym pływakiem. Natychmiast wypłynął. Zaczął szukać żony. Tak się tym utrudził, że utonął. Ją też znaleziono i ona nie miała żadnych szans, okazuje się. Bo przy przewróceniu się tej łodzi zaplątała się w żagiel. Od razu utonęła. Wielkie nieszczęście dla tych młodych ludzi i dla całej rodziny. Małżeństwem byli 24 godziny. Jedno wspomnienie absolutnie pozostało w mojej pamięci jako dramatyczne, chociaż szczęśliwe zakończone. Pisałem to zresztą w jednej z książek. Bo naraz niespodziewanie, normalny, cichy dzień, pojawił się wiatr, sztorm, a jednostki prawie wszystkie wypłynęły na zatokę. Łódź mojego ojca tak samo. Żony rybaków zaczęły wychodzić z domu, były przestraszone, zaczęły rozmawiać z sobą, a to już sygnał, że coś się dzieje. Dzieci zaczęły się bać, bo sztorm był zbyt raptowny i zbyt silny. To mogło się tak zakończyć jak w 1955 roku, czyli katastrofą nawet na większą skalę. I pamiętam tą sytuację, że dano sygnał, wracają z zatoki. Więc wszystkie dzieciaki, ja również, biegliśmy do portu. A port znajduje się w Niecce, niżej, i widać, co się w nim dzieje. I naraz patrzymy, wracają jednostki. Moi koledzy mówią, o, ojciec jest, o, ucieszony. A ja czekałem na mojego ojca. I naraz patrzę, ojciec wiosłuje. Wracają pośpiesznie Wisłą. do portu i proszę mi wierzyć, zbiegłem na dół, ale miałem takie poczucie radości, wręcz triumfu, że on uratował się, przeżył, wrócił. To było dla nas niesłychanie ważne. Przeżycie niezwykłe.
Żony pracowały, czy właśnie wtedy też chyba nie pracowały, bo zarabiał tylko mężczyzna w tamtym czasie?
Głównie zarabiali mężczyźni. Po zakończeniu działań wojennych i kiedy osadnicy zaczęli się pojawiać na naszym wybrzeżu, ustalono, że w granicy mniej więcej 2 km od nabrzeża powinno być to teren przeznaczony dla tych, którzy się zdeklarują, by pracować w rybołówstwie. Oprócz tego, że dostawali domy i obejścia, otrzymywali hektar albo 2 hektary ziemi. My też, pamiętam, uprawialiśmy taki hektar, co mnie zdziwiło, że już przewidywano następującą sytuację, że rybacy pracują tylko w ściśle określonych miesiącach, a w tych miesiącach również są okresy ochrony dla ryb, czyli nie wypływają, nie zarabiają. Przychodzi zima, jeśli nie odłożą odpowiedniej sumy pieniędzy, to mogą mieć problemy życiowe. Dlatego też uznano, że każdy z rybaków, który jest oficjalnie zarejestrowany, który otrzymał dom, otrzymuje również działkę rolną, którą uprawia, żeby się utrzymać w tym trudnym okresie niepołowowym. Niektórzy pewnie byli zdziwieni, bo nie potrafili zadbać potem o tą sadybę, którą otrzymali. Natomiast ową ziemię, owe działki, które przynależały do rybaków, były uprawiane przez ich żony. Nie wszystkie, niektóre nie chciały się tym zajmować, więc oddawano innym w dzierżawę. W każdym bądź razie były własnością tych rybaków. Moja mama razem z nami uprawiała, czasami pomagał nam ojciec, ale rzadko, ponieważ on głównie był na morzu. Jego zadanie było łowić i zarabiać na życie, ale my ratowaliśmy się czasami właśnie uprawą tej roli i posiadaniem zwierząt. Moi rodzice posiadali krowy, cielaki, które były wychowywane na dorodne okazy, które były następnie sprzedawane, bo to stanowiło jakąś rezerwę, zabezpieczenie na ten czas, kiedy nie idą połowy albo ich nie można uprawiać, w każdym bądź razie, żeby można było przeżyć. Ale muszę powiedzieć, że w tym czasie wszyscy mniej więcej żyli skromnie, mimo połowów, które były czasami udane.
Wyspa Sobieszewska znana też jest jeszcze z jednego elementu, który nierozerwalnie łączy się z rybakami, z rybołówstwem. To wędzarnie. I te najbardziej znane chyba w Górkach Wschodnich.
Rzeczywiście rybacy, którzy łowili ryby, musieli zadbać o to, żeby to, co złowiono, można było przetworzyć i jeszcze na tym odpowiednio zarobić. Tym się zajmowały z reguły kobiety, czyli żony rybaków, córki rybaków. Przed wojną, kiedy rybołówstwo kwitło na Wyspie Sobieszewskiej, szczególnie w Górkach Wschodnich, bo tam były duże jednostki wypływające daleko na bałtycki akwen i powracały z dużymi połowami. Natychmiast zajmowały się tymi połowami żony rybaków. I jak wspomnienia czytam, to zapach wędzonych ryb był bezustannie obecny w domach, ale i w całej okolicy. I był to zapach pozytywny, bo przynosił perspektywę dobrego zarobku. Według informacji pana Waltera Ruszała, autentycznego mieszkańca Górek Wschodnich, który bardzo dokładnie opisał Górki Wschodnie i wszystkie znajdujące się tam wędzarnie, znajdowało się ich 10. To duża liczba, jeśli chodzi o taką niewielką miejscowość. Niektóre zachowały się do dnia dzisiejszego. Niektóre były z trzema kominami, 2 kominami, więc jeśli było na przykład 8 kominów, to była potężna wędzarnia i tam przetwarzano ogromną ilość ryb, którą następnie przewożono do Gdańska, albo też przyjeżdżały odpowiednie pojazdy, które zabierały ten urobek wędzarni. W Świbnie znajdowały się 3 wędzarnie. Wszystkie i w jednej i drugiej miejscowości były prywatne. Po II wojnie światowej część tych wędzarni przejęli Rosjanie i przez długi okres czasu z nimi zawiadywali. Niektóre niestety nie wznowiły produkcji, bo nie było mieszkańców, którzy umieli to robić, a wędzenie odpowiednie ryby to już jest sztuka. Kiedy Rosjanie w 1946 roku wyjechali w końcu z wyspy, część tych wędzarni była przejęta przez polski biznes. Potem ich funkcjonowanie zaczęło zamierać. W Świdzie pozostała więc jedna duża wędzarnia, która podlegała właśnie Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego Wyzwolenie i przez długie lata funkcjonowała. Ona istnieje do dnia dzisiejszego. Oczywiście nie funkcjonuje, nie pracuje, bo nie ma takiej potrzeby. Nowy właściciel tego obiektu zajmuje się działalnością turystyczną. Natomiast został ten obiekt zachowany, nie wiem jak długo jeszcze będzie w takiej kondycji jak dzisiaj. Natomiast w Górkach Wschodnich duży piękny obiekt został zakupiony przez prywatnego właściciela, dobudowano element i dzisiaj pod nazwą Stara Wędzarnia prowadzi działalność turystyczną i wypoczynkową, ale pieczołowicie odrestaurowano wszystkie elementy niezbędne, które funkcjonowały niegdyś w tej właśnie wędzarni. Obok, niedaleko znajduje się inna wędzarnia, zachowane zostały wszystkie elementy, tylko że jest w niedobrym stanie technicznym, nie wiem jaki będzie jej los. W każdym razie stanowią one wszystkie świadectwo rozwiniętego niegdyś rybołówstwa, które akurat we wschodniej części wyspy było na wielką skalę, ponieważ łatwo było wypłynąć na zatokę przez Wisłę i Śmiałą.
I przychodzą czasy współczesne. Mamy transformację i polityczną, i gospodarczą. I tych kutrów zaczyna się robić coraz mniej.
Wśród rybaków, których była rzesza dosyć liczna, pojawił się niepokój na pewno, bo w moim domu pojawił się taki niepokój. Na początku lat 70. nasza wyspa weszła w ramy miasta Gdańska.
73.
Dokładnie 73 w styczniu. Wydawało nam się, że to będzie pozytywne rozwiązanie, korzystne dla mieszkańców i dla wyspy. Na początku takie sprawiano wrażenie, ale potem już nie. Ponieważ zdecydowano puścić kolektor nieoczyszczonych ścieków trójmiejskich prost do przekopu Wisły. I to był początek końca rybołówstwa na naszym terenie. Ponieważ nieoczyszczone ścieki wypuszczano wprost do wody. Wiele razy tamtędy przechodziłem, bo zapach od razu sygnalizował, że tu jest koniec kolektora. Wchodziło się na ten koniec kolektora i oglądało się to, co wypływało ze ścieków. Ohydna bryja wypływająca się wprost do przekopu, następnie nurtem przenoszona do zatoki. Ryby chorowały, miały owrzodzenia, nikt nie chciał ich jeść, nikt nie chciał kupować. Rybołówstwo zaczęło się pomału kurczyć. To było takie raptowne, zaskakujące. Mało, prawie wszyscy rybacy w tym czasie, nieco wcześniej również, wynajmowali pomieszczenia. Moi rodzice również, dla letników. To też była pewna pomoc materialna dla rybaków, że w ciągu 2-3 miesięcy letnich wynajmowali swoje pokoje czy nawet domy dla letników. Natomiast kolektor spowodował, że plaże zostały zanieczyszczone i zamknięto je. Motyw główny, czyli przybywanie letników na plażę, na wyspę, żeby wypocząć, wykąpać się, poczuć się swobodnie, skończyło się. Coraz mniej zaczęło przyjeżdżać. A już klęska zupełna, pojawienie się we Włocławku zapory, która zamknęła przepływ ryb w górę Wisły. I w związku z tym ryby było coraz mniej. Groziło w ogóle wymarciem populacji. Dlatego też w porcie Świbnie zbudowano 6 basenów. Tam rybacy łowili wówczas ryby, te, które były szlachetne, czyli łosoś. Na przykład była taka proporcja, 3/4 musiały być samice, a 1/4 samców. I tam sztucznie łączono i zarybiano te baseny, które w pewnym momencie były opróżniane i wypuszczano nowy narybek do Wisły, żeby one urosły na zatoce i wróciły. I to była szansa dla rybołówstwa, która jednak niebawem się również skończyła.
Czy mimo tych właśnie tych negatywnych przemian w latach 70. tak z powstaniem kolektora, czy jednak rybacy próbowali nadal pozostać w tym rybołówstwie, ale uciec bardziej w kierunku Krynicy Morskiej? Czy jednak podejmowano takie próby?
Ograniczenie rybołówstwa, które nastąpiło po włączeniu nas do Unii Europejskiej, zbadano nasze akweny na Bałtyku i stwierdzono, że jeśli nadal będziemy łowić w takiej ilości jak dotychczas, to wytrzebimy populację. W związku z tym nastąpiła propozycja nie tylko dla rybaków w Świbnie, nie tylko na Mierzei, dla wszystkich naszych rybaków, żeby odstąpili z tego zawodu. I rzeczywiście dostali odszkodowania, ale warunek był jeden, zlikwidować łodzie, czy głównie motorówki, bądź kutry. Część osób ratowała się w ten sposób, że przekwalifikowała się niejako. Dzisiaj to są
statki turystyczne.
Statki turystyczne, indywidualne połowy na wędki, albo tak jak w przekopie Wisły, wyjazdy na foki. Również plaże, które były złotymi miejscami dla turystyki na Mierzei Wiślanej, te zaczynały być systematycznie zamykane, ponieważ te wszystkie ścieki, które wydobywały się z kolektora i były przenoszone na ujście przekopu, były przenoszone głównie na wschód, bo taki jest kierunek dominujący wiatrów. W związku z tym również i tam zaczynało być coraz gorzej, jeśli chodzi o rybołówstwo zatokowe. Ratowało się jeszcze rybołówstwo na Zalewie Wiślanym. Generalnie rybołówstwo zaczynało gasnąć. Ilość rybaków była coraz mniejsza. Do dzisiejszego dnia są tam oczywiście przystanie portowe, pięknie zresztą zrobione w ramach pętli Żuławskiej, która nie był cel tej pętli rybołówstwo, tylko turystyka i rekreacja. I rzeczywiście przy okazji skorzystali również i rybacy, bo ich akurat przystanie czy porty były zmodernizowane i są na poziomie europejskim. Oprócz jednego z nich, oprócz Świnniejskiego portu, który niestety nie znalazł się w ramach programu pętli Żuławskiej i wygląda tak, jak wygląda, czyli bardzo siermiężnie. Muszę powiedzieć, że w Świbnie na dzień dzisiejszy są tylko 3 załogi rybackie i to z rzadka wypływając na Zatokę Gdańską, bo na przykład w przekopie do samego ujścia łowić już nie można, tylko na zatoce. Jakieś resztki rybołówstwa jeszcze pozostały, ale apogeum mamy za sobą.